pan przewodniczący mógłby się pochwalić, ilu... Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Czy pan przewodniczący mógłby się pochwalić, ilu klub liczy radnych obecnie?
Ja bardzo proszę. Panie przewodniczący, rozrasta się i będzie jeszcze większy.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Mamy sprawy czy interpelacje. Mamy interpelacje tym razem i będą one zarówno pytania, jak i odpowiedzi będą czytane. Ja bym poprosił do mojego zastępcę, żebyśmy po kolei interpelacje czytali. Mamy zapytanie numer 1, dotyczy ona Pawła Porębskiego i przekazuję głos panu przewodniczącemu Maślanemu.
Paweł Porębski, radny powiatu wołomińskiego, zarząd powiatu w miejscu. Interpelacja. Szkoły podstawowe i gimnazja podlegają samorządom na szczeblu gmin. Licea ogólnokształcące podlegają samorządom na szczeblu powiatów. W społecznym odczuciu istnieją również licea drugiej kategorii, licea profilowane. Takie liceum funkcjonuje w zespole szkół nr 1 w Markach, a cały zespół szkół podlega samorządowi gminy, organ założycielski. Jest to dość wyjątkowa sytuacja. Licea profilowane mają być zlikwidowane, a w ich miejsce mają powstać normalne licea. Dyrektor zespołu szkół nr 1 oznajmił, iż od przyszłego roku w Markach nie będzie liceum ogólnokształcącego w miejsce liceum profilowanego. Oznaczać to może zmianę miejsca pracy bądź utratę zatrudnienia przez część nauczycieli z liceum profilowanego w Markach. Chciałbym zapytać o powody wyżej wymienionej likwidacji. Czy likwidacja wynika z braku środków finansowych zabezpieczonych przez powiat? Czy powodem ewentualnej likwidacji jest mała ilość uczniów i chęć skierowania pozostałych potencjalnych uczniów do liceum ogólnokształcących w Ząbkach i Zielonce? Czy są inne powody? Będę wdzięczny za wyjaśnienie stanu prawnego i faktycznego. Tak? To jest odpowiedź?
To jest odpowiedź.
Dobrze. Przeczytam teraz odpowiedź starosty powiatu. Szanowny pan Paweł Porębski, radny powiatu. Szanowny panie radny, odpowiadając na pismo z dnia 14.10.2011 skierowane do zarządu powiatu wołomińskiego, informuję, iż od 1 września 1999 roku organem prowadzącym dla liceum profilowanego w Markach jest miasto Marki. W związku z powyższym powiat wołomiński nie ma zamiarów i ewentualnych przyczyn całkowitej likwidacji wyżej wymienionej szkoły. Powiat nie przekazuje żadnych środków finansowych na prowadzenie wyżej wymienionej placówki, gdyż zadanie prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w ZS w Markach na wniosek władz Marki przejęła w 1999 roku gmina. Z wyrazami szacunku starosta Piotr Uściński.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są pytania jeszcze ewentualnie jakieś? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnej interpelacji. Jest to interpelacja pana Andrzeja Ferdyna. Czy pan... Proszę? Dobrze. Czy pan Andrzej Ferdyn, ja rozumiem, że zgodnie z statutem Rady Powiatu mamy interpelację i pytanie i odpowiedź czytać. Proszę bardzo, pan przewodniczący Maślany.
Szanowny pan Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, na ręce pana Piotra Uścińskiego, starosty powiatu wołomińskiego. Interpelacja dotyczy wykonania inwestycji remont dachu na budynku DPS w Zielonce. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania związane z wykonaniem wyżej wymienionej inwestycji. 1. Proszę o informację, jakie działania zostały podjęte przez pana starostę w związku z niedokończeniem wyżej wymienionego remontu dachu. Czy został powołany zespół kontrolny? Czy został powołany niezależny biegły, którego zadaniem będzie zinwentaryzowanie wykonanych robót, zinwentaryzowanie całego dachu na budynku DPS w Zielonce oraz zweryfikowanie kosztorysu powykonawczego? Czy zinwentaryzowano materiały budowlane, o których mowa w protokole konieczności, które wykonawca miał dostarczyć w ramach rozliczenia umowy? Z jakiego powodu zaniechano wykonania całości remontu dachu? Proszę o podanie dokładnych przyczyn tego zaniechania. Protokół konieczności zawiera tylko stwierdzenia o zaniechaniu wykonania określonych robót, natomiast nie zawiera powodów.
Przepraszam bardzo. Ja bym prosił, żeby przeczytać pytanie i od razu będziemy do tego 3 razy wracać, a nie chciałbym. Dziękuję bardzo.
Czyli co?
Czytamy pytanie i odpowiedź. No to będą pytania, potem odpowiedzi. No,
czytam interpolację, później będzie odpowiedź. Protokół konieczności zawiera tylko stwierdzenia o zaniechaniu wykonania określonych robót, natomiast nie zawiera powodów, jakimi kierowały się osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację inwestycji. Stwierdzenie pana naczelnika Roberta Rasińskiego, że były nieodpowiednie warunki pogodowe, aby można było kontynuować roboty związane z remontem dachu, są kuriozalne. Nadmienię, że to naczelnik inwestycji zadecydował o terminie wykonania inwestycji remontu dachu w miesiącach listopadzie i grudniu, w których to miesiącach rzeczą naturalną w naszej strefie klimatycznej są opady śniegu, deszczu i oczywiście mróz. Na jakiej podstawie osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją tej inwestycji twierdzi, że obmiar powierzchni remontowanego dachu jest zaniżony o kilkaset metrów kwadratowych w stosunku do rzeczywistości? Gdzie jest protokół z przeprowadzonych obmiarów dachu potwierdzający tego typu stwierdzenie? 4. Dlaczego nie wzięto pod uwagę specyfiki obiektu i komfortu przebywających w tym domu mieszkańców, ludzi dotkniętych przez los, będących w podeszłym wieku, często schorowanych? Dlaczego nie zawarto stosownego aneksu do umowy, tak często stosowanego przy wykonywaniu innych inwestycji, na dokończenie remontu tego dachu na wiosnę, a dopuszczono do stworzenia poczucia zagrożenia u tych i tak doświadczonych przez życie osób? Pięć. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie wykonawca remontowego dachu otrzymał w całości zapłatę, to jest kwotę 249 165,29 zł za wykonanie częściowego remontu, skoro na pierwszy rzut oka widać, jaka część dachu została jeszcze do wykonania, w nawiasie ponad 50%. Sporządzony kosztorys powykonawczy nie odzwierciedla zakresu rzeczywistego wykonanych robót. Niektóre obmiary zostały zawyżone, niektóre pozycje kosztorysu w ogóle nie zostały wykonane, a znajdują się w kosztorysie powykonawczym. Brak jest protokołu z przejęcia przez powiat materiałów, w nawiasie, zawierającego wyszczególnienie rodzaju, ilości i miejsca ich składowania, wymienionych w protokole konieczności i kosztorysie powykonawczym, potwierdzanego przez inwestora i wykonawcę, które miał dostarczyć wykonawca w ramach rozliczenia umowy. 6. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego pomimo negatywnych doświadczeń, w nawiasie warunki pogodowe, podczas realizacji pierwszego częściowego remontu dachu na budynku DPS w Zielonce w 2010 roku, następny etap remontu przeprowadza się znów w okresie jesienno-zimowym na dzień 29.10.2011 roku. Roboty związane z dachem jeszcze się nie rozpoczęły, w nawiasie, czy w uzasadnieniu o przerwaniu robót znów usłyszymy, że warunki pogodowe nie pozwoliły na dokończenie przedmiotowego remontu. Co stało na przeszkodzie przeprowadzić wyżej wymieniony remont w okresie wiosenno-letnim? Zwłoka w realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia spowodowała dodatkowe straty w kwocie 17 982 zł, którą to kwotę wydatkowano na prace związane z usunięciem przecieków wyremontowanego wcześniej dachu. 7. Czy obciążono firmę Megis kosztami remontu poniesionymi przez powiat, a związanymi z usunięciem przecieków remontowanego przez niego dachu? 8. Proszę o udostępnienie poświadczonej za zgodnie z oryginałem kopii noty obciążającej wykonawcę firmę Megis kosztami remontu poniesionymi przez powiat, a związanymi z usunięciem przecieków remontowanego dachu. 9. Proszę o udostępnienie materiałów, w nawiasie o ile takie powstaną, z przeprowadzonych ustaleń, jakich dokona niezależny biegły w celu wykorzystania do rzeczywistego określenia zakresu wykonanego remontu dachu. 10. W związku z prowadzonym aktualnie remontem wyżej wymienionego dachu proszę o udostępnienie kosztorysu ofertowego firmy wykonującej remont oraz protokołu wprowadzenia tej firmy na budowę, z wyrazami szacunku, Andrzej Ferdyn. PS. Odpowiedź proszę mi przesłać w formie elektronicznej, formę papierową. Odpowiedzi odbiorę osobiście przy najbliższej nadarzającej się okazji. I teraz jest odpowiedź. Pan Andrzej Ferdyn, radny powiatu wołomińskiego. Odpowiadając na interpelację dotyczącą wykonania inwestycji pod nazwą remont dachu na budynku DPS w Zielonce, informuję, iż AD1. W związku z remontem dachu budynku DPS-u w Zielonce zlecone zostało rzeczoznawcy budowlanemu panu Danielowi Adamkiewiczowi wykonanie inwentaryzacji dachu, jeśli chodzi o materiały budowlane, o których mowa w protokole konieczności, które wykonawca miał dostarczyć w ramach rozliczenia umowy, zostały one zinwentaryzowane zgodnie z książką obmiarów stanowiącą załącznik do kosztorysu powykonawczego. AD2. Polecenie przygotowania przetargu zostało wydane przez naczelnika Wydziału Inwestycji w lipcu 2010 roku. Niestety prace przy wdrożeniu procedury przetargowej trwały zbyt długo. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za ich wykonanie złoży wniosek przetargowy w dniu 21.09.2010 roku, pomimo że kosztorys inwestorski powstał 13.08.2010 roku. Termin składania ofert minął 14.10.2010 roku, a umowa z wybranym wykonawcą podpisana została 4.11.2010 roku. AD3. Inspektor nadzoru inwestorskiego pan Krzysztof Pucelak na podstawie obmiarów z natury oraz dostępnej dokumentacji określił powierzchnię całościową dachu. Powierzchnię wykonanego dachu określono na podstawie książki obmiarów prowadzonej przez wykonawcę. AD4. Aneks do umowy nie został zawarty ze względu na upływający rok upływający rok budżetowy i związany z tym brak możliwości przesunięcia środków w budżecie. AD5. Zgodnie z paragrafem 9 ustęp 2 umowy dotyczącej wykonania przedmiotowej inwestycji ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona w nawiasie po wykonaniu robót w kosztorysie powykonawczym przy faktycznej ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru. W dniu 8.12.2010 roku podpisany został protokół konieczności, który określał prace zaniechane oraz potrzebę zakupu i zmagazynowania przez wykonawcę na terenie DPS Zielonka blachy płaskiej, blachodachówki, rynien i rur spustowych na pozostałą część dachu po dokonaniu obmiarów. AD6. Przetarg z 2011 roku dotyczył elewacji jako kolejnego etapu remontu budynku DPS w Zielonce. Specyfika wykonania tych prac pozwalała na połączenie ich z dokończeniem remontu dachu, co skutkowało oszczędnością środków budżetowych. Technologia wykonania tynków na elewacjach wymaga niższych temperatur i wyższej wilgotności powietrza. AD7 i AD8. Wyegzekwowaniem należności za straty zajmuje się firma ubezpieczeniowa, z którą DPS Zielonka ma zawartą umowę. AD9. Po wykonaniu inwentaryzacji przez rzeczoznawcę materiały będą udostępnione do wglądu. AD10. W załączeniu przekazują kosztorys ofertowy firmy wykonującej remont oraz protokół wprowadzenia firmy na budowę. Tak?
To jest kolejna interpretacja, która na sesji wyprzedniej wpłynęła.
To tak jakoś dziwne.
To będzie to nie to.
To jest ta odpowiedź.
Aha, to jest interpelacja, czy to jest pytanie, tak? Rozumiem, że to jest wystąpienie radnego Ferdyna, tak? Z informacji, jakie udzielił na sesji Rady Powiatu naczelnik inwestycji, wynikało, że wyżej wymienione zamówienie zostało zrealizowane w trybie zapytania ofertowego. W nawiasie wpłynęło 3 oferty, z których wybrano najtańszą. W załączonych dokumentach widnieje tylko jedna oferta. Gdzie są pozostałe oferty? W załączonych dokumentach znajduje się wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od procedur zawartych w regulaminie udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 tysięcy euro, na których widnieje data 03.08.2011 rok. W uzasadnieniu wniosku napisano: należy pilnie wykonać prace melioracyjne w celu odprowadzenia wód opadowych, obniżenia poziomu wód gruntowych wokół budynku szkoły. W dniu 04.08.2011 wpłynęła do starostwa oferta wykonawcy, w nawiasie bez pieczątki kancelaryjnej, na wykonanie prac melioracyjnych za kwotę 60 223,81 zł. W dniu 18 08/2011 roku, a więc po 2 tygodniach wykonawca otrzymał zlecenie upoważniające go do przystąpienia do wykonania wyżej wymienionych robót. Dlaczego zastosowano procedurę udzielenia zamówienia na podstawie paragrafu 3 punkt 8 i 9 zarządzenia starosty nr 1 z dnia 02/01/2008 roku, skoro wykonanie robót rozpoczęto po ponad 2 tygodniach, a w zastosowanym paragrafie mówi się o działaniu natychmiastowym? Z doświadczenia wiem, że przeprowadzenie zamówienia zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązujących w starostwie trwa około tygodnia, łącznie z zamieszczeniem zaproszenia do składania ofert na stronie BIP i podpisaniem umowy z przyszłym wykonawcą. Ponadto starosta, stosując formę zlecenia na wykonanie wyżej wymienionych robót, nie zabezpieczył interesów powiatu. Powinna zostać zawarta umowa, która by określała warunki gwarancji wykonanych robót. W nawiasie, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku zastosowania materiałów złej jakości lub złej jakości wykonanych robót. Z treści oferty wynika, że wykonawca oferuje wykonanie powyższych robót w terminie 30 dni, z tym, że rozerwanie rowu, jego udrożnienie i spuszczenie wody wykona w ciągu 7 dni, natomiast resztę robót w wyznaczonym terminie. Jak widzimy, działanie doraźne to pierwsza część oferty. Pozostałe działania, to jest wykonanie umocnienia dna i skarb rowu płytkami eko, powinno się odbyć zgodnie z ustawą PZP lub regulaminem obowiązującym w starostwie. Brak w załączonych dokumentach oszacowania wartości zamówienia. Podanie wartości zamówienia we wniosku nie jest oszacowaniem wartości zamówienia. Brak dokumentu potwierdzenia z dziennika kancelaryjnego starostwa w wpłynięciu oferty. Uzasadnienie, że zastosowano artykuł 66 PZP, nie uzasadnia braku tego dokumentu. Reguluje to inny akt prawny obowiązujący w urzędzie, w nawiasie instrukcja kancelaryjna. Podsumowując, pan starosta, zwalniając Wydział Inwestycji ze stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych, być może poprzez swoją decyzję naraził powiat na zawyżenie kosztów wykonania powyższych robót, ale tego już się nie dowiemy. Świadczyć o tym może artykuł, który ukazał się w Wieściach Podwarszawskich, w których redaktor przeanalizował, jak kształtują się koszty podobnych robót w innych jednostkach samorządowych, z którego wynika niestety, że powiat przepłacił za udrożnienie rowu, oczywiście bez jego umocnienia płytami ażurowymi, co najmniej 15-krotnie. Odpowiedź. Pan Andrzej Ferdyn, radny powiatu. Odpowiadając na pana pismo dotyczące budowy odwodnienia budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy DKM Laskowscy, spółka jawna. Informacja przekazana przez zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa podczas sesji Rady Powiatu była niezgodna ze stanem faktycznym. Wartość zamówienia nie przekroczyła równowartości 14 tysięcy euro, to jest 53 746 zł netto. Zgodnie z artykułem 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do takich zamówień przepisów ustawy. Postępowania takie reguluje zarządzenie nr 01/08 starosty powiatu wołomińskiego z dnia 02/01/2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy euro. Zgodnie z paragrafem 3 punkt 9 wyżej wymienionego zarządzenia starosta może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania procedur określonych niniejszym zarządzeniem. Z takim właśnie przypadkiem mieliśmy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa na interpelację pana radnego Andrzeja Werdyna w dniu 28/09/2011 roku, w okresie wiosennym i letnim mieliśmy do czynienia z lokalnymi podtopieniami spowodowanymi podniesieniem się wód gruntowych. Paragraf 3 punkt 9 zarządzenia nr 01/08 w sprawie regulaminu udzielania zamówień nie mówi o natychmiastowym działaniu, lecz uzasadnionym przypadku, z którym w opisywanej sytuacji mieliśmy do czynienia, również mając na względzie zbliżające się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Postanowienia regulaminu nie określają minimalnego terminu na złożenie oferty, jednak należy tu uwzględniać termin, który umożliwi potencjalnym wykonawcom rzetelne przygotowanie i złożenie prawidłowej oferty. W przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez zamawiającego będą miały zastosowanie zasady ogólne dotyczące rękojmi zawarte w przepisach kodeksu cywilnego. W omawianym przypadku należało zachować cały ciąg technologiczny związany z budową rowu. Wydzielenie z niego umocnienia dna i skarb płytami eko do wykonania w terminie późniejszym przy kolejnych intensywnych opadach deszczu mogło spowodować konieczność wystąpienia dodatkowych prac związanych z kształtowaniem i formowaniem rowu. Odnosząc się do Pana zarzutów dotyczących kosztów inwestycji, pragnę zwrócić uwagę, że zadanie nie polegało na udrożnieniu rowu, ale na jego całkowitej renowacji obejmującej m.in. wykop rowu, jego ukształtowanie i umocnienie. Czy to jest wszystko? Było, czy nie? Tego jeszcze nie było, tak. Czyli czytamy dalej. Interpelacja pana Andrzeja Ferdyna. W związku z nieprecyzyjnymi wyjaśnieniami, brakiem odniesienia się do części pytań oraz wystąpieniem nowych wątków w udzielonej odpowiedzi pismo z dnia 17.11.2011 o numerze WZ003.8.2011 proszę o odpowiedź na następujące pytania. Pierwsze. Czy pan starosta powołał zespół kontrolny do kompleksowego zbadania realizacji inwestycji remontu dachu na budynku DPS w Zielonce? Dwa. Proszę o podanie terminu, w jakim rzeczoznawca ma wykonać inwentaryzację zleconą przez powiat. 3. Czy rodzaj i ilość materiałów, które znajdują się na terenie DPS w Zielonce, zakupione w ramach rozliczenia umowy, zgadza się z ilościami umieszczonymi w książce obmiarów? 4. Kto z ramienia starostwa przyjął pozostawione przez wykonawcę materiały i jaka była ich wartość na dzień przejęcia? Z jakiego powodu zaniechano wykonania całości remontu dachu? Proszę o podanie dokładnych przyczyn tego zaniechania. Protokół konieczności zawiera tylko stwierdzenie o zaniechaniu wykonania określonych robót, natomiast nie zawiera powodów, jakimi kierowały się osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację inwestycji. 6. Proszę o udostępnienie kopii za potwierdzenie zgodności z oryginałem księgi obmiarów sporządzonej przez wykonawcę, o której mowa w odpowiedzi na pytanie numer 3. 7. Odpowiedź na pytanie numer 7 i 8 określa wyegzekwowanie należności za straty spowodowane przeciekami dachu od firmy ubezpieczeniowej. Natomiast moje pytanie dotyczyło kosztów poniesionych przez powiat związanych z usunięciem przecieku remontowanego dachu, które powinna ponieść firma Megis w ramach udzielonej gwarancji. W związku z powyższym ponawiam pytanie. Czy i kiedy obciążono firmę Megis kosztami usunięcia przecieków remontowanego przez nią dachu w ramach udzielonej gwarancji? 8. Czy komisja przetargowa powołana do oceny i wyboru oferty na remont elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce wyjaśniła, dlaczego w kosztorysie ofertowym firmy Kazinstal Bud w pozycji 26 wystąpiła zmiana pozycji kosztorysowej w nawiasie polegająca na nieuwzględnieniu w wycenie tej pozycji kosztu blachy dachówkowej, co w konsekwencji znacznie zaniżyło wartość całej oferty. 9. Czy pozostali oferenci także nie uwzględnili w wycenie takiej pozycji kosztu blachy dachówkowej i czy zostali o takiej możliwości nieuwzględnienia kosztów blachodachówki powiadomieni? 10. Z kim wykonawca, który wygrał przetarg, ustalał zmiany w pozycjach kosztorysowych i dlaczego w sposób jasny i przejrzysty wszyscy oferenci nie zostali poinformowani, jakie materiały i w jakiej ilości posiada starostwo do wykonania tego zadania. Andrzej Ferdyn. I to jest odpowiedź 30 z dnia dzisiejszego. Pan Andrzej Ferdyn, radny powiatu. Szanowny panie radny, odpowiadając na interpelację z dnia 20.11.2011 roku, dotyczącą dodatkowych wyjaśnień w sprawie wykonania inwestycji pod nazwą remont dachu na budynku DPS w Zielonce, informuję, że AD1. Aktualnie prowadzona jest inwentaryzacja z natury dachu DPS przez rzeczoznawcę budowlanego pana Daniela Adamkiewicza. Kontrole wewnętrzne wykonał inwentaryzację materiałów na dzień 30.11.2011 roku. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie będą uzależniane od wyników inwentaryzacji. AD2. Według umowy z dnia 30.11.2011 roku rzeczoznawca ma wykonać inwentaryzację zleconą przez powiat. Do chwili obecnej nie przedstawił zleconej dokumentacji. AD3. Materiały, o których mowa, są na bieżąco wykorzystywane do remontu dachu. Inwentaryzacja prowadzona przez pana Adamkiewicza wykaże ilość materiału zużytego na dach. AD4. Materiały pozostawione przez wykonawcę przejął naczelnik Wydziału Inwestycji Robert Rasiński i Krzysztof Pucelak, inspektor nadzoru inwestorskiego od spraw budowlanych. Wartość materiałów na dzień przejęcia 50 381 zł 25 groszy. AD5. Informacji udzielono w tym zakresie w punkcie drugim w odpowiedzi z dnia 17.11.2011 roku. Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające prowadzić prac na dachu. AD6 w dniu 05.12.2011 zostanie przekazana książka obmiarów potwierdzona za zgodność z oryginałem. AD7 skutki przecieków zostały usunięte przez DPS za pieniądze, które otrzymał z tytułu ubezpieczenia. Powiat poniósł koszty związane z zabezpieczeniem przed kolejnymi przeciekami dachu. Kosztami poniesionymi z tego tytułu powiat obciąży firmę Megis. Nota księgowa jest w trakcie opracowania. AD8. Chociaż w sposób niejednoznaczny w punkcie 26 przedmiaru robót nie wynikało, że nie należy uwzględniać blachy dachówkowej, oferenci uzyskali tę informację podczas wizji lokalnej. AD9. Wszystkie firmy biorące udział w przetargu nie uwzględniły w wycenie tej pozycji kosztów blachy dachówkowej. Byli o tym fakcie powiadomieni podczas wizji lokalnej. AD10. Nie było żadnych zmian w pozycjach kosztorysowych. Oferenci zostali poinformowani, jakie materiały, w jakich ilościach posiada starostwo. Z wyrazami szacunku starosta Piotr Uściński. Myślę, że to już chyba wszystko.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy pan radny usatysfakcjonowany jest tą odpowiedzią? Proszę bardzo.
No, postaram się odnieść do tego, tylko w związku z tym, że odpowiedź na tą ostatnią interpelację otrzymałem dzisiaj przed sesją, no nie mogę się odnieść do tego tak szczegółowo, bo mógłbym tutaj popełnić jakieś błędy, a nie chciałbym. Ale generalnie może zaczniemy od tej pierwszej interpelacji. Dlaczego zostały napisane drugie pytania, wystosowana druga interpelacja? Otóż odpowiedzi, które udzielał pan starosta, no albo w ogóle nie zawierały odpowiedzi na zadane pytania, albo w ogóle były niezwiązane z tematem pytania, częściowo, po części. Po części się, no niestety pan starosta nie odniósł do tych pytań, nie wiem dlaczego. Dlatego uszczegółowiłem te pytania w drugiej interpelacji. No dziwi tylko fakt, że jest to tak traktowane jakoś dziwnie. Odnoszę przynajmniej takie wrażenie. Ja tu nie jestem po to, żeby komuś wytykać błędy. Radny jest po to, żeby dbać o finanse powiatu. I taka jest moja rola. Rolą starosty jest egzekwować od swoich pracowników stosowanie ustaw, prawa, przestrzeganie terminów, tego wszystkiego. Czego no niestety pan starosta się nie wywiązuje. Chociażby tylko jedna sprawa, odpowiedź na tą pierwszą interpelację, spóźniona 3 dni. Niezachowany termin. To jest też lekceważenie mojej osoby. Następna sprawa, pozwoliłoby to uniknąć, powiedzmy, można by było dzisiaj częściowo zakończyć tą całą sprawę, bo ja ustosunkowałem się do tej pierwszej odpowiedzi pytaniami, ale niestety zabrakło czasu, żeby mógł się do tego odnieść dzisiaj, to co zostało napisane w tej drugiej części interpelacji. Ja tylko chciałem zaznaczyć, powiedzieć jedną rzecz. Protokół odbioru, który został podpisany na odbiór tej inwestycji. No niestety, ale w tym protokole poświadczono nieprawdę. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny, to znaczy wiem, bo to podpisy są, nazwiska są. Tam poświadczono nieprawdę, bo stwierdzono w protokole odbioru, że odbiera się roboty budowlane zgodnie z umową zawartą i tak dalej. Załącznikami do umowy między innymi jest kosztorys ofertowy, cała dokumentacja SIF, to jest podstawa do rozliczenia, czyli generalnie przedmiotem inwestycji było wyremontowanie całościowe dachu. I tutaj pan naczelnik wraz z inspektorem i wykonawcą poświadczyli nieprawdę, bo ten remont nie został wykonany. On został wykonany w granicach 30 do 40%. Dlatego dzisiaj nie mogę się do tego odnieść, bo nie mamy danych, które miał nam tutaj przedstawić pan biegły i można by było to przeanalizować, w jakim zakresie i tak dalej. Następna sprawa. Pan naczelnik tu na ostatniej sesji mówił, że jest to dach skomplikowany, mansardowy. Powierzchnia zabudowy tego obiektu wynosi ponad 1200 metrów i 1450 metrów dachu to jest stanowczo za mało. No, byłem zaskoczony trochę tą informacją, sprawdziłem ją osobiście. Proszę Państwa, i też tutaj pan naczelnik minął się z prawdą, bo powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi 700 do 800 metrów. Nie mierzyłem tego z taką dokładnością, ale wystarczy, że jest to powiedzmy 750 metrów, czyli dwa razy możemy przykryć tą ilością blachy, która była w dokumentacji przetargowej. Mniej więcej dwa razy, a to uważam, że jest bardzo dużo. Jeżeli przykrywa się powierzchnię zabudowy dwukrotnie, to jest nas jedna sprawa. Następna sprawa, tutaj jeśli chodzi, no nie ma odpowiedzi. Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś się tutaj broni przed czymś. Pan starosta chyba nie czyta w ogóle tych odpowiedzi, które są udzielane, bo gdyby je przeczytał i przeczytał pytania, to przypuszczam, żeby tego nie podpisał, tylko ta osoba musiałaby to poprawić. No ale skoro podpisuje, czyli znaczy, że przyjmuje to do wiadomości i się z tym zgadza. Jeśli chodzi o, dlaczego nie ma wykazu, ile czego, jakiego materiału zostało z poprzedniej inwestycji. Dlaczego w tej chwili ta inwestycja nie jest robiona? Otóż dlatego, że brakło blachy z prozaicznej przyczyny. To jeżeli na placu budowy powinno być według dokumentów 900 metrów blachy kwadratowych, a pokryło się w tej chwili w granicach 400 i nie ma, no to o czym to świadczy? O tym to świadczy, że ta umowa wcześniejsza była źle rozliczona. Wykonawca nie dostarczył deklarowanej ilości blachy. Następnie deklarowana ilość metrów kwadratowych wykonanego tamtego dachu też prawdopodobnie, no ja nie mierzyłem tego, bo to jest, przepraszam, bo to nie jest, powiedzmy, moją rolą chodzenie tam po dachu. Dlatego prosiłem, żeby tu powołać odpowiedni zespół, czego pan starosta nie zrobił, powołał tylko osobę biegłą. Ja myślę, że ta osoba będzie mogła nas reprezentować w sądzie, ewentualnie jeżeli dojdzie do sprawy sądowej o wyegzekwowanie no nienależnie pobranej kwoty za wykonanie inwestycji. Pan starosta tutaj dwie sesje temu mówił, że wszystko w Wydziale Inwestycji odbywa się z prawem, zgodnie wszystko z ustawami. No niestety nie odnoszę takiego wrażenia. Z tego względu, że pierwsza sprawa, ten przetarg, który został teraz ogłoszony, tutaj widzę jest zmarginalizowany. Ta odpowiedź, jeśli chodzi o nieudzielenie informacji wszystkim oferentom, jeśli chodzi o materiały, które starostwo miało zabezpieczone na ten dalszy remont. Ta informacja powinna się znaleźć w książce obmiarów, załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu. Niestety nie wiem dlaczego, przecież to pan naczelnik za to odpowiada.
nie dołączy, nie umieścił w książce przedmiarów wszystkich materiałów, które tutaj mieliśmy w posiadaniu, zastanawia fakt, że jeden z wykonawców nie wstawił do kosztorysu ofertowego materiału, jakie jest blacha, a to jest koszt rzędu 30 tysięcy, co miało znaczny wpływ na ocenę tej oferty. Prawdopodobnie należało tą ofertę odrzucić i rozpatrywać pozostałe oferty. I tu, bo to nie był przetarg, gdzie była możliwość negocjacji z oferentami i wtedy można było im udzielić informacji, ale to był przetarg nieograniczony, gdzie się nie udziela takich informacji. Informacje są ogólnie dostępne na stronie internetowej albo u zamawiającego. Nie ma informowania indywidualnie oferentów, co jest do zrobienia. Wszystko jest napisane w specyfikacji i w książce obmiarów. To ja bym miał na razie tyle szczegółowo. Jeżeli dostanę wyniki działania pana rzeczoznawcy, będę mógł się odnieść do kwot, bo ja nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, to nie jest kwestia tutaj 5 czy 10 tysięcy złotych, bo sam koszt blachy, której nie było, możliwe, że dzisiaj już ją dowieźli, możliwe, że gdzieś dach rozebrali, bo wcześniej nie wiem, bo wcześniej tej blachy nie było. Ja policzyłem tą blachę w dniu, dzień po sesji w październiku. Pofatygowałem się i policzyłem, ile tej faktycznie tej blachy tam jest. No i niestety nie zgadzało się to z deklarowaną ilością. Dlatego prosiłem, żeby pan starosta powołał tutaj komisję, która by zinwentaryzowała. W tej chwili się pisze, odpowiada mi, że na bieżąco inwentaryzuje to pan od inwentaryzacji. No nie, rolą tego pana nie jest zrobienie inwentaryzacji, ile w tej chwili tego materiału tam jest włożone. Rolą tej inwentaryzacji było określenie, ile tego materiału pozostało z poprzedniej budowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za te uwagi. Czy pan starosta chciałby się odnieść, czy czekamy na pozostałe dokumenty i wówczas pan radny otrzyma je?
Oczywiście, jak będziemy mieli więcej dokumentów, to będziemy na bieżąco wszystkich państwa radnych w tej sprawie informować, bo sprawa jest ciekawa. Być może też powinna być zbadana przez komisję rewizyjną cała ta inwestycja, tak jak był wniosek przed chwilą czy parę godzin temu już radnego Andrzeja Michalika w innej sprawie. Ja chciałem panu radnemu Andrzejowi Ferdynowi podziękować serdecznie za zainteresowanie tym tematem, dlatego że mi osobiście analiza tej całej dokumentacji związanej z tą inwestycją, a przyglądam się temu już teraz osobiście, dokładnie, chcę wiedzieć, co podpisuję do pana, jak udzielam odpowiedzi. I mam pewne wnioski i chcę tutaj wprost państwu już dzisiaj powiedzieć, co już dzisiaj na dzisiaj wiadomo z tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo tutaj państwo usłyszeli przez kilkadziesiąt minut odczytywane wiele informacji i to być może umykają te najważniejsze. Oczywiście nie mam jeszcze ja osobiście i państwu nie mogę przekazać wiedzy na temat głównego jakby podejrzenia, które jest formułowane przez pana Andrzeja Ferdyna. A to takiego, że gdzieś ta blacha zginęła, albo jej nie dostarczono, albo ktoś ją ukradł, wykonał inny dach gdzieś, albo coś. To oczywiście zostanie dokładnie zweryfikowane i sprawdzone po zakończeniu inwestycji. Zobaczymy, ile tej blachy zostało, czy zabraknie, ile tej blachy było. Dzisiejsza informacja, którą pan Andrzej przekazał, że tej blachy tam nie ma, Panie Andrzeju, pan o to nie pytał, ale ja chętnie udostępnię protokół z inwentaryzacji, ile jest na dzień dzisiejszy. Pan mówi, że dzisiaj pan tam był i nie było blachy. Ja tam dzisiaj byłem i widziałem blachę. Mam nawet zinwentaryzowane, ile jej w tej chwili jest. I jest tam, patrząc na te liczby, no kilkaset metrów kwadratowych blachy tam jest w tej chwili na placu. Może już teraz nie ma, ale rano jeszcze było, wie pan.
Dziękuję. Czy ktoś
ja, ale szanowni państwo, adrem, chciałem udzielić ważnych dosyć informacji, dlatego że analiza tej całej dokumentacji pokazała, że niestety, ale być może moje stwierdzenie, że wszystkie procedury w starostwie są zgodne z prawem zamówień publicznych, było jednak przesadzone. Dlatego że muszę przyznać, no, już dzisiaj, ja nie wiem, może będzie coś więcej, ale już dzisiaj wiem, że w dwóch sprawach uważam, że to dzisiaj analizując dokumenty i wczoraj stwierdziłem, że w dwóch sprawach naruszona została ustawa Prawo zamówień publicznych i pokrótce państwa poinformuję. Natomiast pod koniec, jak już się ta inwestycja zakończy, będziemy mieli wszystkie protokoły, to konkretne będą to informacje. Teraz powiem tak, jedna sprawa, o której pan Andrzej również mówił, to jest sprawa tego, że w SIWZ-ie nie było informacji o tym, że my mamy blachę. Faktycznie pozycje kosztorysowe, jest ileś tam pozycji kosztorysowych, bardzo dużo tych pozycji i w kilku tych pozycjach były informacje. Mamy to, mamy rynny, mamy blachę płaską i przy blachodachówce w SIWZ-ie nie było informacji, że mamy ten materiał. Natomiast ta informacja została wszystkim oferentom udzielona w trakcie wizji lokalnej i we wszystkich ofertach, które wpłynęły do starostwa, a wpłynęło ich 3, we wszystkich ofertach było uwzględnione to, że starostwo posiada tą blachę. I tutaj faktycznie w moim przekonaniu, ja to jeszcze nawet nie mam opinii prawnej, bo jeszcze z panią radcą nie porozmawiałem w tej sprawie, tutaj mamy nie do końca pozytywnie. Na szczęście nie odbiło się to negatywnie na wyniku postępowania ze względu na to, że wszystkie oferty były przygotowane w ten sam sposób. Nie było takiego czegoś, co pan Andrzej zarzuca, że jeden oferent nie uwzględnił blachy, a inni uwzględnili i z tego powodu naruszyła się zasada konkurencyjności. Nie było tego naruszenia zasady konkurencyjności, aczkolwiek to jeszcze wymaga dalszej analizy, tu jest pewien problem. Drugi problem, znacznie poważniejszy, który został przeze mnie zidentyfikowany, dotyczy jeszcze przygotowywania przetargu w poprzedniej kadencji. Otóż przygotowując przedmiar robót, bo cały problem tego dachu, że on nie został wykonany w 2010 roku, to wynika z tego, że był źle przygotowany przedmiar pierwszy. Przedmiar był przygotowywany według dokumentów, które my w starostwie, ja przed chwilą jeszcze zaglądałem tam do pana Rasińskiego, według dokumentów, które są w naszej dyspozycji, osoba przygotowująca ten przetarg korzystała z pomocy firmy zewnętrznej i ta firma pomagała przygotować obmiar. Ta firma potem startowała w przetargu i nie została z tego przetargu wykluczona. I to jest również złamanie zasady w prawie zamówień publicznych opisanej, że firma, która brała udział w przygotowywaniu przetargu, nie może później w tym przetargu uczestniczyć. Ta osoba, która przygotowywała dokumentację przetargową, była w komisji przetargowej, nie zwróciła na to uwagi i ta firma nie została wykluczona. Tutaj znowu na szczęście firma ta nie wygrała tego przetargu, i znowu nie została z tą firmą podpisana umowa, nie miało to wpływu negatywnego na wynik postępowania. Ale w obu przypadkach jakby nie zaistniały jakieś negatywne skutki finansowe, ale zasady prawa zamówień publicznych zostały naruszone. I z tego na pewno my jako zarząd wyciągniemy wnioski, wprowadzimy odpowiednie procedury, które zabezpieczą przed takimi działaniami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Andrzej Ferdyn.
Jeszcze dwa słowa. Odnośnie tej ostatniej sprawy. Ja robiłem ten kosztorys, proszę pana, na podstawie obymiaru, który dostarczył mi pan naczelnik. Nie wiem, komu on to zlecał, czy to był firma była, która później składała. Nie moją rolą było to oceniać. Ja tego przedmiaru osobiście nie, to znaczy obmiaru dachu osobiście tego nie robiłem. Mówiłem z jakich powodów. że to nie jest, to trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, żeby po tym dachu chodzić. I to była jedyna przyczyna. Nie wiem, dlaczego później te rzeczy wychodzą. Próbuję się mnie tu obarczyć, powiedzmy, jakąś odpowiedzialnością. Tylko następna sprawa, jeśli chodzi o ten przetarg, to przetargu nieograniczonym, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak negocjacje z oferentami. Nie ma czegoś takiego. Tam są informacje umieszczane na stronie internetowej i to z tego należy korzystać. I tu, że wszyscy byli poinformowani i wszyscy nie uwzględnili blachy, to wszyscy powinni być odrzuceni. Ich oferty powinny być odrzucone w związku z tym, że niezgodne są z SIF. I jeszcze jedna rzecz, a propos tej blachy nieszczęsnej, która tutaj znalazła się dzisiaj. Ja byłem tam około godziny 9, tej blachy nie widziałem, ale ja się pytam, dlaczego pan nie sprawdził w poniedziałek? To znaczy, pan nie musi tego sprawdzać, wystarczy, że ktoś panu pojedzie i sprawdzi, czy jest blacha, dlaczego ta robota stoi. Przecież tej blachy fizycznie nie było, a ona miała być, bo miejscem składowania tej blachy z poprzedniego remontu był DPS. Ona powinna być na terenie DPS-u. Dlatego dziwię się tutaj, że robimy sobie jakąś przepychankę, tylko chyba to nie o to chodzi. A generalnie to nie chodzi o samą tą blachę, tylko generalnie chodzi o zawyżenie obmiarów w kosztorysie powykonawczym, które wykonawca złożył do rozliczenia umowy poprzedniej. To tu o to chodzi generalnie, nie chodzi o tą blachę, bo tą blachę mógł teraz ktoś kupić i mu przywieźć. Przepraszam, tą brakującą blachę. Tu chodzi generalnie o obmiar dachu. Ile jest metrów kwadratowych tego dachu było do zrobienia? Całego dachu. Bo tam widzę, jest w ogóle nieruszona jeszcze ta nowa niby część, która już ma ponad 20 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan starosta? Proszę bardzo.
Panie radny, ja mogę przekazać państwu zdjęcia, jak te materiały zeskładowane wyglądają i być może pan radny, będąc w tamtym miejscu miesiąc temu, tydzień temu i dzisiaj o godzinie 9, tak jak pan powiedział, nie widział pan materiałów budowlanych ze względu na to, że może pan ich nie zauważył. Materiały budowlane typu blacha, na przykład blacha płaska, składuje się jedną na drugiej i jeżeli jest nawet, nie wiem, 100 arkuszy czy 70 arkuszy blachy, to one mają taką grubość. Przykryte jakimś innym arkuszem blachy mogą być, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, dlaczego pan ich dzisiaj o godzinie 9 nie widział. Ja tam byłem dzisiaj, nie wiem, 8.40 na przykład, czy 8.30, to była mniej więcej godzina, o której byłem w DPS-ie i te materiały tam były. Ja państwu pokażę, jak one wyglądają. Tutaj pod tymi blachami, które tutaj są, jest kilkadziesiąt arkuszy blachy. Być może pan radny tego nie zauważył. Trudno mi jest powiedzieć, w jaki sposób to było. Ja to dam, proszę bardzo, państwo sobie obejrzcie, jak to wygląda. Obejrzyjcie. Natomiast co do pana oświadczenia, że pan to dostał od, że pan ten obmiar dostał od naczelnika. Na poprzedniej sesji pan mówił, że pan korzystał z innych dokumentów, a nie dostał od naczelnika tego obmiaru. Mi jest trudno oceniać, czy te dokumenty, które są w starostwie, są prawdziwe. Być może tu jest jakaś nieprawda. Natomiast ja z dokumentu, który dotyczy innej rzeczy, ale jedno zdanie zacytuję, dobrze? I to jest podpisane przez pełnomocnika firmy, która brała udział w przetargu, nie została wykluczona. Oświadczam, że pod koniec lipca 2010 roku na prośbę pana Andrzeja Ferdyna dokonałem orientacyjnego obmiaru dachu DPS w Zielonce. Takie między innymi zdanie w tym dokumencie jest. I no cóż, jeżeli to jest nieprawda, no to panie radny, trzeba to jakąś ścieżkę temu nadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Andrzej, proszę.
No, ja nie kwestionuję tego, że ja temu panu powiedziałem, żeby on to zmierzył, tylko uzgodnione było to z naczelnikiem wydziału. I to pan Rasiński dysponował środkami finansowymi, żeby tego pana opłacić. On do mnie tylko przyszedł i się zapytał, co on ma robić. Rozumiem, on był zleceniodawcą, nie ja, bo ja nie miałem takich uprawnień. Uprawnień do wydatkowania środków w starostwie był naczelnik i on ponosił wszelkie wydatki i on był na bieżąco informowany o wszystkich sprawach. A co do tego, że ja powiedziałem na tamtej sesji, że ja się później posiłkowałem jeszcze kosztorysem, który był sporządzony w 1991 roku. Ja nie powiedziałem, że ja... Ja się posiłkowałem tym drugim kosztorysem dla porównania obmiarów i one się mniej więcej zgadzały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan starosta jeszcze chciał? Proszę bardzo.
Ja już nie chciałbym tej sprawy kontynuować. Myślę, że jeszcze będziemy to robili, jak będziemy mieli właśnie obmiar dachu zrobiony przez niezależnego inspektora. Natomiast podsumowując jednak tą sytuację. Pan jak był w komisji przetargowej, powinien pan zwrócić uwagę komisji na to, że w przetargu występuje firma, która brała udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Ta firma powinna być wykluczona z postępowania. I to jest naruszenie ustawy. No, przyjmuję tutaj uwagę radnego Migulskiego, nie osądzajmy. To są jakieś tam fakty. Ja nie chcę tych faktów w żaden sposób osądzać w tej chwili.
Dziękuję. Pan radny Maślany, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ta dyskusja jest jakby zaczyna być mało kształcąca. Strony wyraziły swoją opinię. Wydaje mi się, że po tych słowach, które padły, na przykład, że naczelnik poświadczył nieprawdę. Takie sformułowania no, są bardzo, bardzo dalekie. Ja to usłyszałem. Czy ewentualnie druga sprawa, że z drugiej strony, że dopuszczono do udziału firmę, która opracowała SIFS i nie wykluczono jej, czyli no, to byłby skandal jakby dużej wagi. Ja proponuję, żeby komisja rewizyjna jako jedno z pierwszych zadań zbadała tą inwestycję od początku, czyli od tych obmiarów, czyli i dopiero po wypracowaniu stanowiska przez komisję rewizyjną myślę, że należałoby wrócić do tych zwrotów poświadczeń nieprawdy i tak dalej, bo jeżeli tak było, to niestety jest to sprawa jakby bardzo, bardzo poważna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Urbanowski, proszę bardzo.
W zasadzie to będzie tylko powtórzenie wniosku pana wiceprzewodniczącego, ponieważ komisja rewizyjna jest, jak sądzę, takim organem bezstronnym zupełnie. Sprawdzi wszystkie dokumenty i na pewno przekaże Wysokiej Radzie wnioski z takiego postępowania. Być może są tu jakieś uchybienia. Wtedy trzeba nadać im jakiś bieg konkretny, wyciągnąć wnioski z tego. Natomiast jeśli okaże się, że wszystko jest ok, to też dobrze, żeby Wysoka Rada miała taką wiedzę. Tutaj bardzo wiele spraw jest technicznych, których tutaj żaden z nas nie jest w stanie, żaden z radnych ocenić. W związku z tym myślę, że komisja rewizyjna ma odpowiednie możliwości, żeby czy zasięgnąć opinii nawet zewnętrznej, powołać własnych biegłych. I od tego jest przecież. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pan przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Mariusz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, widzę, że dzisiaj komisja rewizyjna dostała tyle zleceń, że no ciężko będzie nam się wyrobić do końca roku. W takim razie na przyszłą naszą sesję zapraszam, może byśmy znowu porozmawiali o rozszerzeniu składu komisji rewizyjnej. W komisji pracuje pięciu osób. Skład jednego zespołu kontrolującego no, jest co najmniej trzy osoby, także zapraszam chętnych do pracy w komisji rewizyjnej. Wtedy podołamy wszystkim obowiązkom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Więcej interpelacji nie było. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Mikulski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, mam pytanie w ramach tutaj wniosków i uwag. Pytanie moje brzmi następująco. W Jaka instytucja wydała zezwolenie na użytkowanie lokalu, gdzie jest prowadzona nocna pomoc lekarska? Instytucjonalnie.
Proszę o odpowiedź pana starostę.
Nie dysponuję w tej chwili taką wiedzą, panie radny. Nie wiem, czy pan wicestarosta ma wiedzę jakąś? Sprawdzimy to i udzielimy panu odpowiedzi.
Dobrze, dziękuję bardzo. Myślałem, że jest pewne. To mogę dalej, tak? Dziękuję bardzo. Chciałbym zwrócić uwagę na, dlaczego pytam, bo to pytanie było jakby zaczątkiem tylko sprawy, którą chciałem postawić tutaj na dzisiejszej, podczas dzisiejszych naszych obrad. Otóż chodzi o możliwość ludzkiego korzystania z tej pomocy lekarskiej. Kiedyś ktoś ją przeniósł ze szpitala na ulicę Gdyńską, tam nie zabezpieczając żadnego parkingu, żadnego podjazdu dla osób starszych. Jak wiemy, jest to nocna pomoc lekarska, czyli wszystkie POZ-y, które funkcjonują w mieście i w powiecie, mają kontrakt ze szpitalem na korzystanie z tej pomocy lekarskiej w ramach nocnych świadczeń lekarskich. Dużo samochodów, które tam przyjeżdża, raz, że błądzi i szuka w nocy tej placówki jako takiej. Teraz tam niedawno został powieszony szyld w tym miejscu, ale no, planując taką inwestycję, dlatego pytałem, jaka instytucja, bo sądzę, że starostwo wydając zezwolenie na użytkowanie takiego lokalu, no, nie zabezpieczyło ani parkingu, ani podjazdu, ani nawet z wejścia, chodnika z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście droga gdyńska jest ulicą gminną, więc no, jest jakby tutaj rozbieżność interesów, no, ale nie sądzę, żeby nie można było domówić z miastem warunków realizacji naprawdę z prawdziwego zdarzenia tej inwestycji, zabezpieczenia miejsc parkingowych i wszystkiego tego, co wymaga. No proszę zwrócić uwagę, że z nocnej pomocy lekarskiej korzystają ludzie naprawdę w sytuacjach, kiedy z tego muszą, przyjeżdżający niemalże z całego powiatu z jednej strony, a z drugiej strony no nie zawsze mogący pokonać te krawężniki, te trawniki parkujący w różnych tam uliczkach bocznych po drugiej stronie tej ulicy Gdyńskiej. Na moje ręce wpłynęły po prostu zapytania i petycje w tej sprawie, aby spowodować stworzenie ludzkich warunków do korzystania z tej nocnej pomocy lekarskiej, to znaczy wybudowania tam parkingów i właściwego, bezpiecznego dojścia dla możliwości korzystania z tego. Chciałbym poprosić pana starostę o odniesienie się do tego. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Zezwolenie na użytkowanie to jest jednak nie starostwo, panie radny. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, merytorycznie zgadzam się z panem, że tam nie jest najlepsza sytuacja i znamy ten problem, będziemy chcieli go rozwiązać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mikulski, proszę.
Panie starosto, no nie, oby nie tak jak inne, które znamy, tak, i rozwiązujemy je z innymi skutkami. Ja bym poprosił o przedstawienie na kolejnych obradach naszej sesji wniosku, jakie zarząd w tej sprawie podejmie i konkretnych działań. Bardzo, bardzo bym prosił, bo jest to naprawdę postulat dość istotny. Wielu mieszkańców takie postulaty wnosi na moje ręce i chciałbym, żeby było ono zakończone konkretami, tak, czyli podjęciem decyzji o zbudowaniu i parkingu, i chodnika, i podejścia, i miejsca do zatrzymywania tam pojazdów. Dziękuję.
Dziękuję za te uwagi. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan Andrzej Orych, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to jest sprawa dotycząca dróg powiatowych. Ja już na wiosnę wspominałem na temat zabezpieczenia dróg przed działaniem warunków atmosferycznych. Zima się zbliża, nic w tym kierunku nie zostało wykonane. Chodzi przede wszystkim o to, aby usunąć nadmiar ziemi na poboczach, żeby woda z jezdni miała gdzie odpływać. W mojej gminie, między miejscowością Dąbrowica a Międzyleś, są takie miejsca, gdzie kilkadziesiąt centymetrów jest nawet tego pobocza. Czy czekamy, że tam będziemy mieli te tereny rekreacyjne, będą jakieś wzgórza? Chyba nie. Podobna sytuacja jest z krzakami, które rosną w rowach. Jeżeli nie usuniemy ich teraz, a jest dobry czas, bo nie ma liści na nich, można by było to zrobić, to myślę, że będziemy w końcu czekać na to, aż będziemy musieli wystąpić o zezwolenie na wycięcie drzew. To już będzie większy problem. Więc wnioskuję o to, żeby zająć się tym problemem i usunąć krzaki. Będzie na to czas zimowy, prawda, czy czas jesienny, kiedy nie będzie innych prac i zepchnięcie tego nadmiaru ziemi na poboczach. Tak jak mówię, tutaj między miejscowością Dąbrowica a Międzyleś i tam również te zarośla. Druga i między miejscowością Wola Ręczajska a Krupki i również na terenie miejscowości Wola Cygowska i Helenów. Tam są najgorsze sytuacje. Druga sprawa dotyczy środków, które otrzymujemy z PFRON-u. Corocznie, jak Państwo zauważyli, tych środków jest coraz mniej. I co ciekawe, że sprawdzając tę sytuację, doszedłem do wniosku, że powiaty mniejsze niż nas otrzymują większe pieniądze. Z czego to wynika? Wynika to prawdopodobnie z tego, że dane GUS-owskie, jakie otrzymuje PFRON, nie są aktualniane. My jesteśmy w tyle. Z czego można sądzić, że nie są uaktualniane? Z tego względu, że występują ludzie, którzy w ogóle są nieujęci w tych danych. Także również wnioskuję o to, aby tę sprawą się zająć, uaktualnić te dane, żeby po prostu więcej pieniędzy spływało nam do Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Proszę pana Marka Szwedzkiego o udzielenie informacji.
Oczywiście sprawa z PFRON-em będzie sprawdzona dokładnie i zajmę się tym tematem. Dziękuję.
A sprawa poboczy, panie starosto, i
sprawa poboczy, oczywiście, jeżeli służby nasze będą miały trochę oddechu po okresie inwestycyjnym i akurat nie będzie, to się tym zajmiemy. Jeśli nie, no to na wiosnę będziemy takie prace wykonywali.
Dziękuję. Kto chciałby z Państwa zabrać jeszcze głos? Nie widzę.
Pan radny Mikulski jeszcze raz pytał o sprawę nocnej pomocy lekarskiej i o parkingu. Takiej informacji panu nie udzielę, że za 2 miesiące zostanie zrobione. Musimy znaleźć rozwiązanie i znaleźć sposób sfinansowania tego rozwiązania i to w porozumieniu, myślę, z burmistrzem dogadamy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Chciałbym państwu poinformować, że najbliższą sesję mamy 21 grudnia o godzinie pewnie w 12, dlatego że jest to sesja budżetowa. Prośba do państwa, do poszczególnych komisji, przewodniczących komisji, aby zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zaopiniowany budżet poszczególne komisje przedkładały pani przewodniczącej Małgosi Łoń, dlatego że komisja finansowa jako ostatnia będzie opiniowała budżet i w związku z tym 12 będzie komisja finansowa, w związku z tym do 11 najpóźniej, tak? Powinny to być, do którego? 5? Do 5 grudnia powinny komisje zaopiniować swoje wnioski do budżetu. Kolejna sprawa dotyczy również tej sesji, która będzie miała miejsce 21. Tradycyjnie spotykamy się na opłatku. Myślę, że to będzie już po sesji, także prośba o uzbrojenie się trochę w cierpliwość, ponieważ pierwsza część będzie robocza, a druga część będzie już taka podsumowująca nasze działania. Czy są jakieś jeszcze uwagi, pytania? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, mam przyjemność poinformować Państwa, że został wyczerpany porządek dzisiejszych obrad i zamykam 12. Sesję Rady Powiatu Wołomińskiego. Dziękuję Państwu.